Tak chcę właśnie przypomnieć, że w tym tygodniu, który minął, się taka rzecz dokonała, która ma znaczenie duchowe i ma wymiar, ma taki wymiar dla całego narodu. I chodzi o to głosowanie w Sejmie, które było nad trzema projektami dotyczącymi związków partnerskich. I powiem wam, to jest wielkie zwycięstwo. Naprawdę, ja dzwoniłem, rozmawiałem z Wojtkiem Kuleczką, on tak bardzo to wszystko śledził i on powiedział, wiesz co, ja po prostu, ja żadnych szans nie dawałem na to, że to obalą. Mówi, żadnych. Mówi, to jest, on mówi z perspektywy tego, jak on to bada, bo on w tym siedzi głębiej, mówi, to jest cud niesamowity. To jest cud niesamowity, że nawet koalicja rządząca, że ich projekt też nie przeszedł. To jest po prostu cud, że z ich partii ludzie się wyłamali, tam 46 osób i głosowało przeciwko i tam kilkunastoma głosami dosłownie zaważyło to, że ta ustawa nie przeszła. Ale powiem wam, że to, co na przykład ja czuję od tego momentu, czuję znowu tak jakby ponaglenie tego tematu w duchu i rozmawiałem z Wojtkiem, on podobnie czuje. I w ogóle nie czuję, że to jest czas, żeby usiąść i żeby się cieszyć. W ogóle nie mam takiego odczucia. Wręcz odwrotnie. Odczuwam w duchu, że to jest zachęta przez Boga, abyśmy dalej byli zaangażowani w ten temat, w modlitwę, abyśmy dalej szukali wspólnych relacji z różnymi kościołami i liderami, które chcą w ogóle coś robić w tym temacie. Chodzi mi głównie o propagowanie prawdy o homoseksualiści w świetle Słowa Bożego. Ja tak to rozumiem, że nie tylko modlitwa, ale słowo prawdy. Ono ma moc, aby po prostu, aby dotykać ludzi, aby wyzwalać ludzi. Dlatego, że mocą w ogóle tego ducha, bo ja rozumiem, że to jest duch, który atakuje cały świat, Europę ostatnio bardzo zaatakował, tak, zachodnią i teraz atakuje nasz kraj. Jesteśmy w stanie wojny duchowej w ogóle z tym duchem. Jego mocą jest kłamstwo. I to, co media głoszą, które podchwyciły te prawdy ze środowisk homoseksualnych, to wszystko jest kłamstwo tak naprawdę. To, że człowiek z tym się rodzi, to, że nie można z tego wyjść, to są kłamstwa. To jest wszystko kłamstwo, tak? I teraz, ale jeśli o tym się ciągle mówi, to ludzie, którzy nie mają zbroi Bożej, tak? Nie są utwierdzeni, oni są nastrajani w swoich umysłach przez te kłamstwa. I oto jest bitwa. Ale dlatego mówię, no ja coś czuję, że będziemy dalej coś robić. Myśmy już wczoraj na Radzie też tak pod... Słucham? Podjęliśmy taką też, żeśmy rozmawiali o tym, że ja około 2 lata temu właśnie pisałem takiego człowieka, który robi chyba najlepsze na świecie. Ja nie widziałem nic lepszego. Rzeczy w tym temacie, to się nazywa Pure Passion, jego służba. Czysta pasja. To jest człowiek, który był gwiazdą filmów porno dla homoseksualistów ileś lat temu. Jest dzisiaj pastorem i jest zaangażowany w pomoc. I jego służba nie opiera się na tym, by ich oczerniać, by się z nich śmiać, ale by w miłości nieść im prawdę Ewangelii jako ludziom zagubionym, aby im przynieść zbawienie. I to powinna być nasza postawa, dlatego te środowiska prawicowe, ja się cieszę, że oni są radykalni w tym, ale nie zgadzam się z postawami, które oni reprezentują. Nie zgadzam się. Dlatego, że to nie są prawdy, nie są postawy godne Ewangelii. Dlatego, że Ewangelia nigdzie nie mówi, że mamy ludziom coś narzucać. My mamy w miłości im głosić prawdę, ale to jest ich wybór, co oni z tym zrobią. To jest ich wybór. Nie można szydzić z nikogo, tak? Biblia mówi, żebyście o nikim źle nie mówili. To jest złe, wyśmiewać, szydzić, tak, opluwać kogoś. To jest złe. Ale mamy też mówić prawdę w miłości. I ja w ogóle nie wiedziałem, że będę o tym mówił, ale dzisiaj rano tak jeszcze wcześniej troszkę się obudziłem i się po prostu zacząłem modlić, że Panie, jak masz jakieś słowo. I bardzo wyraźnie zacząłem słyszeć list Judy, list Judy. Ja znam troszkę ten list, to jest tylko 25 wersetów. Myślę, o co chodzi? Co tam może być? I w ogóle nie miałem takiej postawy, że Panie, daj mi coś w tym temacie. A się okazuje, że cały ten list dotyczy tego tematu i ja nigdy tego wcześniej nie widziałem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, to jest 25 wersetów, żebyśmy przeszli przez ten list i chcę podzielić się pewnymi rzeczami, które wierzę, Duch Święty położył mi na sercu, dlatego że słuchajcie, wierzę, że przychodzą, to już są czasy konfrontacji, a ta konfrontacja będzie jeszcze większa. I my musimy być przez Boga we właściwy sposób wyedukowani. My musimy mieć odpowiedzi, my musimy umieć rozmawiać na te tematy z niewierzącymi. My powinniśmy umieć w naszej pracy, z sąsiadami po prostu przekazać im prawdy biblijne w tym temacie, żeby wpływać też na ich serca, żeby otwierać ich oczy, tak? I powiem wam, że jeszcze taką jedną rzecz. Właśnie kiedy było to w piątek, albo to głosowanie, tak? W piątek. Ja później sobie wszedłem do internetu, tam właśnie na Facebooku umieściłem odnośnik. Była ta wiadomość tam na wirtualnej Polsce, że właśnie Sejm odrzucił te trzy poprawki. I później tam takie komentarze są i czytałem komentarze. Oczywiście tam, można powiedzieć, 90% komentarzy była pozytywnych. Czyli ludzie wyrażali swoje zadowolenie. No wiadomo, w różny sposób je wyrażali, to tak jak mówię, z postawami się nie utożsamiamy, tak? Ale na przykład były tam, nie wiem, ktoś napisał, on się nazwał, taki nick miał 70-latka. Nie wiem, czy to możliwe, że to była 70-latka, może tak. W każdym razie jest coraz więcej takiego myślenia i ten komentarz był taki, że jak możecie w takim duchu, że przecież to jest całkowicie wbrew Bogu, co wy robicie. Przecież Jezus mówił, kochajcie się. Przecież Jezus mówił, nie osądzajcie nikogo. Przebaczajcie wszystkim. I w takim duchu to było, że ja powiem, w pierwszym momencie to jest szok w ogóle, tak? Że czytasz i ktoś się powołuje, słuchajcie, na Pana Jezusa, na Ewangelię, na Słowo Boże, żeby takie rzeczy po prostu propagować, jak homoseksualizm. I my wiemy, że jest coraz więcej tego, tak? Jest kościół już w Warszawie, który mają nabożeństwa, słuchajcie, czytają Biblię. W Anglii to tam już jest w ogóle, tak? Tak powiem, który to jest kościół, który wyświęca kapłanów homoseksualistów? Anglikański, tak? Anglikański. Luteranie też już to robią, też już zaakceptowali tam. Także chcę wam pokazać, że to nie są żarty. To jest duch, który wchodzi do całych denominacji i wywraca wartości, które ci ludzie wierzyli. Luteranie, którzy zakładali w ogóle zbory, czy kościół anglikański, na początku ludzie, którzy byli, to w ogóle oni by się w grobach poprzewracali po prostu. Co się dzieje? Że dzisiaj wyświęcają kościoły osoby homoseksualne na liderów tych kościołach, opierając się na Słowie Bożym. Jest to zwiedzenie. I dlatego poczytamy ten list Judy i ja zobaczyłem, że to jest to, co Bóg ma też do powiedzenia. I ten list w ogóle dotyczy czasu, gdzie był problem z tym w Kościele. Będziemy o tym czytać. I Juda, natchniony Duchem Świętym, on po prostu pokazuje pewne rzeczy i naprawdę jest w tym wiele mądrości. Także czytałem od pierwszego wersetu. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba do powołanych w Bogu, Ojcu miłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Jakiś pojad mówi, kurwa, jakiś pojad, czy co to? Umiłowani, słuchajcie, trzeci werset. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością, spróbujcie się skupić. Jest wyświetlony trzeci werset. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa. I na razie tutaj przerwiemy. Więc Juda pisze do społeczności wierzących, tu nie jest określone, takiego to jest zboru, generalnie pisze do wierzących w Jezusa, do Kościoła, że mówi: słuchajcie, ja was napominam, abyście podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. I jest to wiara dotycząca naszego wspólnego zbawienia. To jest to, co on mówi w wersecie trzecim. I w czwartym mówi, dlaczego musicie to zrobić? Bo wkradli się ludzie, którzy łaskę naszego Boga zamienili na życie w rozpuście. I tym samym, on mówi, to jest tak samo, jakby zaparli się naszego Pana Jezusa. Więc w tamtych czasach coś się stało z Kościołem. Weszli jacyś ludzie, którzy zaczęli głosić fałszywy rodzaj łaski Bożej. To jest to, co niesie ten duch, że Bóg nas kocha, że Bóg jest łaskawy, że nie ma znaczenia sposób twojego życia, bo i tak On cię kocha, okaże ci łaskę i pójdziesz do nieba. To jest to, co wtedy się wkradło i ich zaatakowało. I on mówi, wy musicie wziąć za to odpowiedzialność. I musicie, mówi, walkę podjąć o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Co to jest ta wiara raz na zawsze przekazana świętym? Słuchajcie, wiara łączy się z nauką. Oni wierzyli tak, jak zostali nauczeni przez apostołów. I teraz list do Tytusa, my to znamy, bo to wiele razy u nas w zborze czytaliśmy, ale przypomnijmy. List do Tytusa, 2:11. I słuchajcie, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. On właśnie tutaj, Paweł mówi o tym, o nauce dotyczącej naszego wspólnego zbawienia. Tak? Objawiła się łaska zbawienna dla wszystkich ludzi. I dalej on mówi, czym jest ta nauka? Czym jest ta wiara? Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. I teraz słuchajcie, to mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. To jest coś, co jest wiarą raz na zawsze przekazaną świętym. To jest coś, co jest nauka apostolską. To jest nauka apostolska. To są fundamenty założone przez apostołów. To jest zdrowe nauczanie. To jest czysta nauka. I my musimy walczyć, żeby w niej zachować samych siebie. Dlatego ja mówię tak, to nie jest kwestia dzisiaj, powiedzmy, naszego zboru, tak? Ale pomyślmy w kwestię naszego narodu. To już jest. To już nas dotyczy. Dlatego, że wchodzą ludzie do naszego kraju, którzy chcą to zrobić. Którzy chcą zamienić łaskę naszego Boga w rozpustę. I oni to robią już w mediach. To jest publicznie. I w imię chrześcijaństwa to robią. W imię Biblii, tak? Także to jest, słuchaj, ta zdrowa nauka. Widzimy tutaj, ta nauka, ona też mówi o uświęceniu. Ona mówi o odwróceniu się od grzechów, od martwych uczynków. To są fundamenty naszej wiary, tak? Ona absolutnie nie mówi czegoś takiego, że nie jest ważne, jak żyjesz. Nie, to jest zwiedzenie. To jest zwiedzenie. Wszystko będzie super. Bóg cię kocha. Bóg rozumie, że ty kochasz drugiego brata. No, tak? Nie, powiem ci. To nie jest prawda. Prawda jest taka, że za te rzeczy idzie się do piekła. To jest prawda. To jest prawda. I czy Bóg nie kocha? Kocha. Dlatego Bóg posłał swego Syna, abyś w tym Synu odnalazł łaskę do zmiany swojego życia. To jest Ewangelia. Bóg cię kocha. Jeśli Bóg nazywa to grzechem, jeśli Bóg mówi, że za ten grzech idziesz do piekła, to w pewnym sensie jest to dobra nowina. Dlatego, że Jezus przyszedł, żeby uwolnić nas od naszych grzechów. Więc jest wyjście dla ciebie. Jeśli Bóg twierdzi, że to jest grzech, to znaczy, że w Bogu jest łaska, aby z tego wyjść. Tylko pierwszy krok, przyznaj się do tego, że to jest grzech. Ukuś się, upamiętaj. Wołaj do Pana, tak? I wszyscy, którzy będą wzywali Jego imienia, będą zbawieni. I czytamy dalej. A chcę przypomnieć wam, którzy... Jeszcze może... Jeszcze jeden werset. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział. Może przeczytamy. Bo tu jest jeszcze ta kwestia, że on właśnie w 4 wersecie, w liście Judy, jest napisane, że właśnie tym, że tą łaskę zamienili w rozpustę, że zaparli się naszego Pana, tak? Naszego Władcy i Pana Jezusa Chrystusa. I 4 rozdział, listu do Tesaloniczan, od 1 wersetu, znów mamy naukę apostolską Pawła. I to jest bardzo prosta nauka. I jest tak. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. I znów, i w dalszych wersetach mamy naukę, jak apostołowie uczyli wtedy kościoły, zbory. O jakim stylu życia oni mówili. Jak macie żyć, aby podobać się Bogu. Co jest, która to jest droga miła Bogu, tak? I czytamy, wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się wstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia, nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy, zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje swego Ducha Świętego. Więc odrzucenie tego jest odrzuceniem Boga. Odrzuceniem tej prawdy, że Bóg powołuje mnie do uświęcenia, jest odrzuceniem Boga. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I powiem wam, bardzo ważna jest łaska. I my musimy być utwierdzeni w łasce, ale nie możesz nigdy wejść w miejsce, gdzie nie będziesz chciał słuchać o uświęceniu, o dyscyplinie, o odwróceniu się od grzechu, dlatego że możesz skończyć w zwiedzeniu. Możesz skończyć. Musi to być wypośrodkowane. Z jednej strony jest łaska, zawsze możesz przyjść, Bóg cię kocha, możesz się upamiętać, On ci przebaczy, On chce odnowić twoje życie, ale z drugiej strony musisz chodzić w bojaźni Bożej. Nie możesz być w miejscu, gdzie tolerujesz grzech w swoim życiu, gdzie nic z tym nie robisz, dlatego że kiedy Pan wróci, cię spotka w takim stanie, nie będziesz zbawiony. Nie będziesz zbawiony. 5. I teraz to, co jest właśnie odpowiedzią Judy na te zwiedzenie, na tą łaskę, tak, zamienioną w rozpustę. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, tu chodzi o homoseksualizm, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Zobaczcie, jaka jest odpowiedź Judy na te zwiedzenie. On przypomina im o sądach Bożych. To jest tak, jakby on mówił, wy się nawet nie łudźcie. Wy się nawet nie łudźcie. Jeśli będziecie trwać w grzechach, spotka was sąd. Spotka was potępienie. Zobaczcie na te przykłady. Popatrzcie, jaki jest Bóg. On jest łaskawy, on jest miłosierny, ale to jest też to, co dzisiaj było wspomniane, ale też on jest ogniem trawiącym. Ale też jest straszną rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. Tak? Ale przychodzi dzień sądu, gdzie Bóg będzie sądził ludzi sprawiedliwie przez swego męża Jezusa Chrystusa, tak? Przez męża, którego ustanowił. Więc to, co jest odpowiedzią na te zwiedzenie o łasce, to jest uświadomienie ludziom, że Bóg też jest sędzią sprawiedliwym. Naprawdę. To jest coś, co trzeba tym ludziom uświadomić. I słuchajcie teraz ósmy werset. I ten ósmy pokazuje o tym, że tam był problem homoseksualizmu w Kościele. Pomimo to ludzie ci, on teraz mówi, odnosi się do tych ludzi z czwartego wersetu, którzy zamienili łaskę Boga w rozpustę. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje. W siódmym wersecie jest mowa o Sodomie i o Gomorze. Jest mowa o grzechach rozpusty i przeciwnemu naturze pożądaniu. I w ósmym wersecie on mówi, ci ludzie pośród was podobnie kalają swoje ciała. Ja wierzę, że tam był problem homoseksualizmu. Naprawdę. Kalają swoje, ciała swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. Teraz w ogóle ten od ósmego wersetu do szesnastego jest opis tych ludzi. Jest charakterystyka tych ludzi. Wierzę, że tu jest mowa też właśnie o ludziach homoseksualnych, którzy wkradali się do kościołów wtedy i wnosili z sobą fałszywą naukę o fałszywej łasce, tak? I to jest charakterystyka tych ludzi. Te osiem wersetów będziemy czytać. Jak ich Juda charakteryzuje. I dziesiąty. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. O jakich on rzeczach mówi tutaj? On ich porównuje do zwierząt. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. To jest oddanie się pewnym instynktom. I to jest sprowadzenie się do poziomu zwierząt. Tak Juda to nazywa. To nie jest normalne. Bóg nie stworzył człowieka, żeby zachowywał się tak jak zwierzęta. Wiecie, jedną z takich, ostatnio ja się spotykałem z tym, że gdzieś tam ponoć jeden pingwin z drugim pingwinem coś zakombinowali i to się stał wielki argument dla środowisk homoseksualnych, że to jest normalne, że to jest w naturze. No ja przepraszam bardzo. Jeśli to jest dla nich jakikolwiek argument, to ja po prostu wysiadam. To jest... Ja wiem, to się później okazało w ogóle nieprawdą, ale w ogóle wiecie co? Z czegoś takiego chlubić się takim argumentem, że ja jestem jak taki pingwin po prostu, to w ogóle... Naprawdę, to nie jest normalne myślenie, nie? I teraz słuchajcie, jedenasty werset jest bardzo fajna charakterystyka. I teraz posłuchajcie. Jest o trzech rzeczach mowa. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Juda mówi o trzech różnych rzeczach. O trzech po prostu grupach ludzi, czy ludziach, tak? Którzy zostali zwiedzeni w pewien sposób, weszli w pewne grzechy i spotkał ich sąd. I mówi, daje przykład, że mówi, poszli drogą Kaina. My wiemy, że Kain gdzie był problem, tak? Kain ofiarował swoje wspaniałe płody rolne, coś, nad czym się starał, czym się zajmował. A Abel ofiarował baranka, tak? Jest powiedziane, że Bóg zaakceptował ofiarę Abla, a odrzucił ofiarę Kaina. Ja nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, ale wiecie, tutaj wielu nauczycieli się zgadza, że gdzieś w którymś momencie Abel, on musiał mieć objawienie. Tu tylko chodzi o jedną rzecz, rozumiecie? My nie musimy się, a dlaczego to, a to? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że on zrobił coś z powodu objawienia, że wiedział, że Bóg chce akurat baranka. A Kain, on miał swój pomysł. Rozumiecie? On miał swoją koncepcję na Boga i on miał swoją koncepcję na drogi Boże. Co Bogu się może podobać? I poczuł się wielce rozczarowany, że Bóg jego koncepcji nie przyjął i jeszcze znienawidził tego, któremu Bóg pobłogosławił, bo był jemu posłuszny. Więc on mówi tutaj, że ci ludzie, oni poszli drogą Kaina. Wiecie, jak ja to rozumiem? Oni nie chcą nawrócić się do Boga na jego warunkach. Oni mówią, ty pobłogosław nam nasze życie. Ty pobłogosław nam nasze drogi. My nie chcemy się nawrócić do twoich standardów, ale my chcemy, żebyś ty zaakceptował to, jak my chcemy żyć. I powiem wam, to jest coś, co nigdy nie nastąpi. Nigdy dla żadnego człowieka, żeby nie wiem, jaki był wyjątkowy, tak się czuł, Bóg nie zmieni swoich standardów. Łaska polega na tym, że Bóg daje nam siłę, że my się nawracamy do Jego standardów. Że my zmieniamy życie do Jego dróg. Nigdy się nie stanie odwrotnie. Nigdy. Dla żadnego człowieka nie zmieni Bóg swoich standardów. Ale to jest to, co oni chcą. Oni nie chcą porzucić swoich grzechów. Nie chcą się nawrócić. Ale chcą w ogóle już występować w imieniu Boga. Zakładają kościoły. Tak? Czytają Biblię. Niektóre fragmenty oczywiście. I dalej tu jest powiedziane, pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty. Wiemy, że Balaam to jest właśnie ten, co pomógł Balakowi, tak? Żeby zwieść Izraela, że dał mu tą radę, żeby mężczyźni się obcowali z kobietami, tak? Pogańskimi, i że to sprowadziło przekleństwo. I zrobił to z chciwości. Zrobił to z chciwości. Zrobił to dla zapłaty. Więc gdzieś ten element musiał tam występować, że oni gdzieś z tego jeszcze jakieś zyski chcieli. Gdzieś może wchodzili do kościoła i jeszcze chcieli na tym gdzieś zarobić. Może zwieść ludzi po prostu, tak? I następna rzecz, zginęli w buncie Korego. I to jest taki, no tutaj to lubiono straszyć w ogóle buntem Korego. Były takie czasy. Ja nie będę was straszył, ale chcę, żebyśmy tam zajrzeli. To jest 4 Mojżeszowa, 16 rozdział. Tam chodziło o taką rzecz, że powstała grupa, to był Korach, jeszcze dwóch, tak? Datan, Abiram, synowie Eliaba. I oni się zbuntowali przeciwko Mojżeszowi, Aaronowi. I oni mieli taki problem. I oni w ogóle przyszli z taką postawą w ogóle, ale w ogóle kim ty jesteś? Dlaczego ty się chcesz wywyższać? A o co chodziło? A Bóg im przekazywał prawa, które Bóg przekazywał jemu, aby on ustanowił w Izraelu. I Mojżesz to robił. Mojżesz stawał przed nimi, tak? Czy Aaron w imieniu Mojżesza i po prostu mówił, słuchajcie, mamy żyć tak, mamy żyć tak, mamy żyć tak, mamy żyć tak. Bóg nam daje prawa. A oni w pewnym momencie, bo to jest w takim kontekście tutaj właśnie, że rozdział 15 jest nadawanie praw Izraelowi, i w tym 16, taki jest kontekst, wtedy korach, tak? I oni przychodzą nagle i mówią, ale kim ty jesteś w ogóle? Kim ty jesteś? Kto ciebie wywyższył? Dlaczego ty się wywyższasz nad nas, tak? On mówi, przecież Bóg tak samo jest z nami, w ogóle jak z tobą. I nastąpiła konfrontacja. I jeszcze dwie kartki wcześniej, wiecie, jest taka fajna o Mojżeszu, taki werset, pewnie nie pokazuję, może tylko przeczytam, że Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, tu naprawdę jest w oryginale pokornym, najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I werset 28 w 16, kiedy Mojżesz mówi o sobie, do nich, mówi też tak o słowa. Po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie czyniłem. Więc to był przywódca, który on mówi, słuchajcie, ja wam to mówię przed Bogiem, że ja nic z własnej woli tu nie uczyniłem. Wiecie, co jest w Tytusa napisane? O pewnych warunkach, które ma spełnić starszy. Jedną z rzeczy jest powiedziane, ma być niesamowolny. Niesamowolny. Samowolny to jest człowiek, który w swojej woli sobie coś postanawia, nakręca się i żyje, aby to realizować. Lider, który tak robi, powiem wam, jest problemem. Jest problemem dla wierzących. Dlatego, że on chce ludzi wciągnąć w coś, co nie jest w ogóle wolą Bożą. Jest czymś, co jest wymysłem jego duszy. Jego duszy. To nie jest coś, że, wiecie, gdyby to Mojżesz sam ich na tą pustynię wyprowadził, mogliby mieć do niego pretensje. Ale on tylko robił to, co słyszał od Boga. On powiedział, ja nic nie uczyniłem z własnej woli. Ja spotykałem się z Bogiem. Bóg do mnie mówił twarzą w twarz. Ja stawałem przed wami i przekazywałem wam Jego wolę. Dlatego wierzę, że Bóg w taki sposób osądził tych ludzi. I nie można tak straszyć w kościołach, że właśnie jak tylko nie posłuchasz litera w jakiejś sprawie, to spadniesz, ziemia się pod tobą roztopi. Naprawdę. Nie wariujmy. Nie wariujmy. Ja po prostu nie wyobrażam sobie w takim miejscu, żeby tak do ludzi mówić. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Ale za to powiem wam z drugiej strony, ja mam mieć bojaźń, żeby nie być samowolnym. Że bardziej na tym ja chcę się skupić, tak? Żeby właśnie to, co przekazywać, to żeby móc powiedzieć z Mojżeszem, że to nie jest nasze pomysły jakieś, ale my się dzielimy z tym, co wierzymy, że Bóg nas prowadzi, tak? W każdym bądź razie, i co się stało? Bóg kazał oddzielić w ogóle tych trzech, ich rodziny, namioty, wszystko, co było ich, i ziemia się rozstąpiła, oni spadli, tak? I później te kadzielnice pozbierano, ich w 17 wersacie o tym czytamy, i jest tam tak, trzeci werset. Kadzielnice tych, którzy swój grzech przypłacili życiem, przekujcie je więc na blachy, na pokrycie ołtarza, gdyż oni przynieśli je przed Pana, więc są poświęcone. Niech będą znakiem dla synów izraelskich. Więc wziął więc Eleazar, kapłan, miedziane kadzielnice, które przynieśli ci spaleni i przekuli je na blachy, na pokrycie ołtarza. I teraz słuchajcie, jest to przypomnienie dla synów izraelskich, ażeby żaden obcy, który nie jest z rodziny Aarona, nie przystępował do kadzenia przed Panem i aby nie stał się podobnym do Koracha i jego zastępu, jak mu to powiedział Pan przez Mojżesza. Tam też jeszcze 200 około z nimi było, tych 200 też ogień strawił. Także całą tą grupę, która się zbuntowała. I ten, wiecie, werset 5, on jest ciekawy, dlatego że mówi, zrób to, przekuj to na blachy, niech Izrael na to patrzy i niech to będzie dla nim przypomnieniem, i co miało im to przypominać? Że jeśli ty nie jesteś z rodu Aarona, lewitów, kapłanów, to nie bądź kuszony, żeby zająć się rzeczami, które tylko do lewitów należą. Więc tak naprawdę tu jest mowa tak. Ty nie pożądaj miejsca, którego Bóg dla ciebie nie ma. To, gdzie oni odlecieli, oni Oni chcieli po prostu wejść w pewną pozycję, której Bóg dla nich nie przeznaczył. I Bóg tego nie toleruje w swoim ludzie i w swoim kościele też tego Bóg nie toleruje. I tutaj każdy z nas uczyni tyle, ile da mu Pan i każdy z nas ma miejsce, które Pan mu wyznacza w ciele. I nie jest tak, że ci są mniej ważni, ci są bardziej ważni. Nie jest tak. Ale jest złą rzeczą mieć swoje ambicje, żeby jakąś pozycję zająć. Dla samej pozycji. A Bóg może ci nie daje. Wiecie, że w taki sposób rodzą się właśnie podziały w kościołach. Dokładnie w taki sposób. Że ktoś siedzi, on może mieć obdarowanie. On może mieć namaszczenie. Ja to widziałem kilka razy. I w pewnym momencie on łapie taką postawę, że ten lider to nie, to w ogóle tutaj to słabo jest w tym kościele. I zaczyna chodzić po ludziach i mącić. Jednym z takich rzeczy, na czym oni się opierają, to mówią, wiesz co, to ja jestem duchowy. Ja znam Boga. Do mnie Bóg mówi. Ja słyszę Pana. Pan mówi, że to ja mam prowadzić kościół w tym mieście. Powiem ci, gdyby ta osoba naprawdę tak słyszała Pana, chociaż ja mam problem, że Pan tak powie do kogokolwiek, naprawdę, jest droga na to, żebyś ty wszedł w to miejsce. I to jest droga pokory. To jest droga pokoju z innymi i to jest zaufanie, że Pan w swoim czasie ma możliwość postawić Cię w miejsce, które dla Ciebie wyznaczył. Ale to się dzieje w jaki sposób? Że jest owoc w tym. Że inni patrzą na Twoje życie i nie widzą, że Ty jątrzysz, że Ty robisz dym, że Ty robisz bunt, że Ty osądzasz, że Ty obmawiasz, że Ty latasz i gadasz. Ale że Bóg w swoim czasie ma moc Cię wprowadzić. Jeśli zrobisz to w innym czasie, to nawet jeśli masz powołanie, nie wierzę, że będzie błogosławieństwo. Nie wierzę w to. Więc Juda mówi o tym, że ci ludzie poszli też za buntem Koracha. A troszkę wyżej on właśnie mówił takie słowa, czytaliśmy, że 8 werset. Pogardzają zwierzchnościami, bluźnią istotom niebieskim, tak? Dokładnie. I ja tak to rozumiem też, że ci ludzie, oni z powodu tego zwiedzenia, w jakim byli i stylu życia, w jakim byli, oni walczyli przeciwko autorytetom, które były w kościołach. Dlatego poszli, on to nazywa w ten bunt Koracha. Dlatego, że autorytety mówiły, tak jak Juda, wy nie możecie tak żyć. To jest grzech. To jest bezbożność. Oni coś z tym musieli zrobić, tak? Więc zaczęli podkopywać te autorytety. Tak Juda o nich mówi, tak? I dalej jest mowa, oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. Ja wam powiem, to jest troszkę szok dla mnie, że oni normalnie byli u nich w kościołach i na nabożeństwach ci ludzie. Słucham? Nie, no bo dlatego mi się trudno to wyobrazić, bo sobie u nas czegoś takiego nie wyobrażam, że siadają z nami geje i mamy razem agapę, tak? Łamiemy się chlebem, po prostu wino. Oni, to jest napisane, oni się tu tuczyli. To zobaczcie, jakie było odstępstwo Kościoła. Naprawdę. On o tym pisze. Oni u was są i biorą razem z wami. Macie relacje, obcujecie po prostu, tak? Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgorsze ciemności. O nich też prorokował Henoch. 7 potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Tu tak jakby jeszcze raz Juda przypomina, że tych ludzi spotka sąd. Że kiedy Bóg przyjdzie, ci ludzie zostaną osądzeni i potępieni. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. I to jest bardzo podobne do tego, co w 11 wersecie właśnie, co tam jest mowa o tym grzechu Kaina, Balama, Korego, to tu ten werset znowu daje pewną charakterystykę tych ludzi. Ludzie biadający nad swoim losem, kierujący się swoimi pożądliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści schlebiają ludziom. Tak? Lecz wy, i teraz słuchajcie, zaczyna się słowo dla tych, którzy w to nie wdepnęli, dla Kościoła. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. I teraz słuchajcie, to jest ciekawe, bo to nie jest jedyny fragment, gdzie się o tym mówi. Były słowa prorocze z tej grupy apostołów, które mówiły o tych rzeczach. To jest ciekawe i Juda się na to powołuje. I dalej mówi, te słowa prorocze były takie, że właśnie w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi, dosłownie to jest duszewni, nie mający ducha. Czyli to są ludzie niekierowani Duchem Bożym, nieodrodzeni z Ducha Bożego. I ci ludzie wywołują podziały, rozłamy w kościołach. Wchodzili do zborów i robili, tak? I to było ostrzeżenie apostolskie, słowo prorocze, że uważajcie, bo w czasach ostatecznych to się będzie działo. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Tutaj znowu, to jest to, co na początku, żebyśmy podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym, tak? Czyli mamy się budować samych siebie w oparciu o najświętszą wiarę waszą. I ja mu jeszcze raz podkreślę, to jest nauka apostolska. To jest zdrowa, czysta nauka. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. I teraz znowu odnosi się do tamtych ludzi. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalnej przez ciało. To jest troszkę źle przetłumaczone. Ja sobie sprawdziłem w tej konkordancji Stronga i w Biblii Gdańskiej i tam jest tak. Dlatego, że tutaj to trochę jest zamieszane. To. Więc jest tak. A nad niektórymi zmiłujcie się, rozsądzając ich, a drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie, z ognia ich wyrywając, mając w nienawiści i suknię, która by była pokalana od ciała. Więc tak jakby on tutaj daje radę, co robić z tymi ludźmi. Więc mówi, musicie mieć rozróżnienie. I mówi, dla jednych miejcie litość. On mówi dosłownie, dla niektórych z nich postępujcie z litością, ze współczuciem. Okażcie im współczucie, okażcie im i litość. Którym? Ja wierzę tym, którzy gdzieś mają skruchę w sercu. Że do takich z tej grupy skalanych tym grzechem, tą rozpustą, miejcie litość. Ale mówi, ale do drugich. Ale drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie. Czyli niektórzy z nich, wiecie, im nic nie pomoże, jak ja im powiem, że Bóg ich kocha. Ale mam powiedzieć im coś, co ich skonfrontuje, co może potrząśnie nimi, przestraszy, w tym sensie, że przyprowadzi do bojaźni Bożej. Co to może, co może tego dokonać? Mowa o sądzie. Mowa o tym, co ich czeka. To jest coś, co też jest elementem zwiastowania Ewangelii. My się nie możemy bać mówić o piekle. Jezus głosił o piekle. Powiem wam, że dzisiaj myśmy doszli do takiego czegoś, że jak ktoś głosi, ewangelista, o piekle, to niektórzy później mówią, nie, to nie, bo oni później są motywowani, że oni przychodzą do Boga, bo się będą bali. A co w tym jest złego? A jeśli to jest tak, że przychodzi dzień sądu i Bóg będzie zatracał wszystkich grzeszników, to czy tego się nie należy bać? Jeśli jest powiedziane, że przychodzi dzień gniewu Bożego na ziemię, czy tego się nie należy bać? Ja mam to jest bardzo zdrowo przestraszyć się tego. Nie ma nic złego w tym, żeby się grzesznicy przestraszyli. I w przebudzeniach w historii, kiedy czytamy, to jedna z pierwszych rzeczy, która w przebudzeniu działała, to był duch bojaźni, który stępował na całe tłumy. Charles Finney, gdy głosił Ewangelię, przeważnie nie był w stanie dokończyć swojego poselstwa. Dlatego, że przychodziło takie przekonanie o grzechu, że ludzie leżeli na twarzy, płakali i wołali, jestem zgubiony, koniec, jestem zgubiony, nie ma nadziei, jestem zgubiony. I nie był w stanie dokończyć głoszenia. I wtedy on schodził i podchodził, mówił, słuchaj, okej, ale Jezus za ciebie umarł. On, ja. I wtedy jest przyjęcie łaski. I wiecie, on miał największy procent ludzi, którzy zostali, którzy trwali w nauce Bożej. Po jego głoszeniu. Największy procent ludzi. Około 80% ludzi, którzy nawracali się na spotkaniach Charlesa Finneya, trwało w Bogu. Bo też doświadczyli objawienia, czym jest piekło. I już ostatnie, tak? A temu, który was może... A, jeszcze może, słuchajcie, z tą szatą, że właśnie mając nawet od razu do szaty, tam jest dosłownie, żebyśmy nawet nienawidzili, tak? Tą szatę skalaną przez grzech, przez ciało. I rozumiem tak, że kiedy dotykamy tych spraw niemoralności seksualnej, tutaj ja wierzę, że też właśnie jest mowa o homoseksualizmie, musimy być ostrożni. My, dlatego że, słuchaj, wchodzisz w relacje z ludźmi, którzy są pod wpływem pewnych duchów. To są duchy. To są duchy. I teraz musisz być ostrożny, bo będziesz atakowany przez te duchy. Dlatego on mówi, w pewnym sensie wyrywasz tych ludzi, ale zachowuj w sobie nienawiść do tego grzechu. Zachowaj. To jest jedna z rzeczy, o której mówi. A druga, ja wierzę, którą też Derek Prince o tym mówi, że jest możliwość, aby przez kontakt z taką szatą wpaść pod związanie demoniczne. Derek Prince, wiecie, na przykład on mówi tak, że jeśli kupywamy odzież używaną, on daje radę, módlmy się o tą odzież, aby przez modlitwę ją oczyścić. Dlatego, że mówi, nie wiesz, kto wcześniej w tym chodził i nie wiesz, kto coś w tym robił. Wiecie, namaszczenie może być udzielane przez przedmioty, przez chustki, my to widzimy. I w drugą stronę też tak może być. Też tak może być. Bill Sabricki, ewangelista, on opowiada świadectwo o swoim synu, to było w Nowej Zelandii, gdzie jego syn nastolatek, ja nie pamiętam, z 12 lat miał czy ileś, że wtedy jeszcze żył jako grzesznik Bill Sabricki i miał domek. Ten domek wynajmował różnym ludziom do różnych celów. Do celów grzesznych, niemoralnych, tak? Balety, orgie różne. I mówi, raz było tak, że on z dzieckiem pojechał do tego domku, to dziecko weszło do pokoju, krzyknęło i już nigdy więcej nie było takie same. I zmieniło się dziecko tak, że jego żona kilka lat później mówi, Bill, jeśli ty sprawisz, że on tam przed 19 rokiem nie trafi do więzienia, to będzie cud. I ten chłopiec dopiero mu się odmieniło przy nawróceniu. Kiedy się nawrócił Bill Sabricki, później żona i później jego syn. przy nawróceniu pewien duch, ten chłopak wiedział, że tak było, opuścił go. Coś, co wtedy weszło. Przez to, że znalazł się w miejscu skalanym. Skalanym przez grzechy. Dlatego tutaj jest tak jakby te napomnienie, że jeśli już, ja wierzę, dlatego naprawdę nie wszyscy będą do tego oczywiście się brali za to. A jeśli już się bierzemy, to naprawdę trzeba mieć jakieś Boże powołanie, Bożą ochronę. Tak? Żeby gdzieś z tymi ludźmi coś robić. I 24. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. I tu zobaczcie jeszcze tak fajnie, on mówi, że w jaki sposób my mamy stanąć przed Panem. Jako nieskalani. I tu jest to słowo nienaganny. To, co jest powiedziane, że Jezus sam sobie oczyści Kościół, aby był nienaganny, bez żadnej skazy i zmazy. I to jest właśnie też to, co jest tą zdrową nauką, co jest zdrową wiarą, o którą my musimy zawalczyć. Że Jezus chce, żebyśmy my przed Nim stanęli jako czysta, nieskalana oblubienica, gdzie wszystko jest załatwione, gdzie wszystko mamy odpokutowane, wyznane, porzucone. I żyjemy świętym życiem, bez którego nikt nie ujrzy Pana. To jest tak jakby to słowo, tak? Okej. Okay. Także tyle. Dziękuję za uwagę.